Otóż, jeden wielce mądry kapłan, który ze szczytu świątyni Amona zajmuje się dostrzeganiem niebieskich obrotów, wymyślił taką przepowieść. Faraon jest słońcem, a następca tronu księżycem. Gdy zaświetlanym Bogiem z daleka posuwa się księżyc, mamy jasność we dnie i jasność w nocy. Gdy księżyc chce być zanadto blisko słońca, wówczas znika sam i noce są ciemne. Ale jeżeli zdarzy się tak, że księżyc stanie przed słońcem, wtedy robi się zaćmienie, wielki popłoch dla świata. I wszystkie te paplaniny, przerwał Ramzes, dochodzą do uszu jego świątobliwości, biada mojej głowie. Bodajbym nigdy nie był synem królewskim. Faraon jako Bóg ziemski wie o wszystkim, ale jest zanadto potężny, aby miał zważać na pijackie okrzyki żołnierstwa albo na szepty chłopów. On rozumie, że każdy Egipcjanin odda za niego życie, a ty najpierwej. Prawdę rzekłeś, odparł stroskany książę. W tym wszystkim jednak widzę nową nikczemność i obłudę kapłanów, dodał ożywiając się. Więc to ja zasłaniam majestat pana naszego, bo uwalniam niewinnych z więzienia albo nie pozwalam memu dzierżawcy dręczyć chłopów niesprawiedliwym podatkiem. Ale kiedy jego dostojność Herhor rządzi armią, mianuje dowódców, układa się z obcymi książęty, a memu ojcu każe spędzać dni na modlitwach, Tutmozis zasłonił uszy i tupiąc nogami zawołał: milcz już, milcz, każde twoje słowo jest bluźnierstwem. Państwem rządzi tylko jego świątobliwość i cokolwiek dzieje się na ziemi, pochodzi z jego woli. Herhor zaś jest sługą faraona i robi to, co mu pan każe. Kiedyś sam przekonasz się, oby słowa moje nie były źle zrozumiane. Książę tak sposępniał, że Tutmozis przerwał rozmowę i czym prędzej pożegnał przyjaciela. Gdy wsiadł do swej ludki, opatrzonej baldachimem i firankami, głęboko odetchnął i wypiwszy spory kielich wina, począł rozmyślać. Brrr, dziękuję Bogom, że nie dali mi takiego charakteru, jaki ma Ramzes. Jest to najnieszczęśliwszy człowiek w najszczęśliwszych warunkach. Mógłby mieć najpiękniejsze kobiety z Memfisu. A pilnuje się jednej, aby dokuczyć matce. Tymczasem on nie matce dokucza, ale tym wszystkim cnotliwym dziewicom i wiernym żonom, które usychają z tęsknoty, że następca tronu, a w dodatku prześliczny chłopak, nie odbiera im cnoty albo nie zmusza do niewierności. Mógłby nie tylko pić, ale nawet kąpać się w najlepszym winie, a tymczasem woli nędzne piwo żołnierskie i suchy placek natarty czosnkiem. Skąd te chłopskie upodobania? Nie rozumiem. Chyba czcigodna pani Nikotrys w najniebezpieczniejszym czasie zapatrzyła się na jedzących robotników. Mógłby też od świtu do nocy nic nie robić. Gdyby chciał, nawet karmiliby go najznakomitsi panowie, ich żony, siostry i córki. Lecz on nie tylko sam wyciąga rękę po jadło, ale jeszcze na utrapienie szlachetnej młodzieży sam się myje, sam się ubiera, a jego fryzjer po całych dniach łapie ptaki w sidła i marnuje zdolności. O, Ramzesie, Ramzesie, westchnął elegant. Czy podobna, żeby przy takim księciu rozwinęła się moda? My przecie od roku nosimy takie same fartuszki, a peruki utrzymują się tylko dzięki dworskim dygnitarzom, bo Ramzes wcale peruk nie chce nosić, co jest wielkim poniżeniem dla szlacheckiego stanu. Ach, wszystko to brrr, robi przeklęta polityka. O, jak szczęśliwy jestem, że nie potrzebuję zgadywać, co myślą w Tyrze albo Niniwie, troszczyć się o żołd dla wojska, rachować, ilu ludzi przybyło czy ubyło Egiptowi, jakie można wybrać podatki. Ach, straszna rzecz powiedzieć sobie, że mój chłop nie tyle mi płaci, ile ja potrzebuję i wydaję, lecz na ile pozwala przybór Nilu. Ojciec Nil przecie nie pyta moich wierzycieli, co ja im jestem winien. Tak rozmyślał wykwintny Tutmozis i złotym winem krzepił stroskanego ducha. A zanim czulno przypłynęło do Memphis, zmógł go tak ciężki sen, że niewolnicy musieli swego pana do Lektyki przenieść na rękach.